Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Spotkania z Kryminałem. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię, która mną bardzo wstrząsnęła. Miałam dosyć skrajne emocje przygotowując ten materiał. Mam nadzieję, że Wy podzielicie się również swoimi odczuciami po wysłuchaniu go. Serdecznie zapraszam. Michalczowa to malutka i spokojna wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Wydarzenia, które rozegrały się na tej podsądeckiej wsi, były jedną z pierwszych spraw rozwiązanych przez krakowskie Archiwum X. 31 sierpnia 1999 roku młoda kobieta przychodzi na komisariat policji w Nowym Sączu i zgłasza zaginięcie swojej matki oraz jej dwóch młodszych przyrodnich braci, Kamila i Czesia. Młoda kobieta od kilku dni nie miała kontaktu z matką, która kilka dni wcześniej miała pojechać z chłopcami do swojej matki, aby odebrać jakieś rzeczy i tego samego dnia wrócić razem z nimi do domu. Od tego czasu dziewczyna nie miała z nimi kontaktu. 44-letnia pani Władysława Odroniec mieszkała we wsi Michalczowa wraz z trójką swoich dzieci, Piotrem, Kamilem oraz Czesławem. Nie pracowała. Najstarszy z nich, Piotr, który był jej synem z pierwszego małżeństwa, miał 17 lat i był uczniem trzeciej klasy liceum. Dwójka młodszych synów, 9-letni Kamil i 10-letni Czesiu, byli dziećmi z drugiego małżeństwa kobiety. Pierwsze małżeństwo pani Władysławy nie należało do szczęśliwych. Mąż kobiety dużo pił, dochodziło między nimi do awantur, a nawet rękoczynów. Zdarzało się, że w ich domu interweniowała policja. Kobieta miała już dość kłótni i postanowiła rozwieść się z mężem. Pani Władysława została sama z trójką dzieci, Piotrem, a także jeszcze dwoma córkami. Po jakimś czasie samotnego życia pani Władysława poznała poprzez ogłoszenie matrymonialne mężczyznę, z którym postanowiła się związać. Adam Odroniec był dużo starszy od kobiety, ale jej to nie przeszkadzało. Chciała znaleźć kogoś, kto pomoże jej zaopiekować się dziećmi i stworzy dla nich dobry dom. Był listopad 1988 roku, kiedy wyprowadziła się z miejscowości Młodów i przeprowadza się do partnera, który mieszka w Michalczowej, wiosce położonej w odległości około 40 kilometrów. Biorą ślub. Początkowo między małżonkami układało się dobrze. Kobieta urodziła jeszcze dwóch synów, Kamila i Czesia, ale z czasem i w nowym domu zaczęło dochodzić do awantur i kłótni. Małżonkowie mieli już dość wspólnego życia, dlatego postanowili się rozstać, a mężczyzna przeprowadził się do domu pomocy społecznej w Nowym Sączu. Pani Władysława została w domu razem z trzema synami, ponieważ dwie starsze córki już założyły swoje własne rodziny. Kobieta była bardzo opiekuńcza w stosunku do swoich młodszych synów, Kamila i Czesia. Nauczyciele ze szkoły wspominają, że dzieci były zadbane, a matka często przychodziła do szkoły i kontaktowała się z wychowawcami synków. Młodszy z nich, Kamil, był pod stałą opieką lekarską, ponieważ chorował na padaczkę. Nauczyciele starszego syna, Piotra, też mieli o nim bardzo dobrą opinię. Był dobrym uczniem, spokojnym chłopakiem. Nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych. Piotrek często pomagał swoim braciom w odrabianiu lekcji. Opinię o pani Władysławie także wszyscy mieli bardzo dobrą. Postrzegali ją jako spokojną, kulturalną i opiekuńczą kobietę wobec swoich synów. Nie wiedzieli jednak o tym, że po narodzinach dwójki młodszych synów, Kamila i Czesia, pani Władysława bardzo zmieniła się w stosunku do starszego Piotra. Biła go. Nie okazywała mu uczuć, wsparcia, zarówno ona, jak i drugi mąż, kiedy mieszkali jeszcze pod jednym dachem. Zawsze o wszystko obwiniała Piotra. Chłopak czuł się odrzucony, samotny. Był zamknięty w sobie i nie czuł się kochany przez matkę. Po tym, jak córka pani Władysławy zgłosiła jej zaginięcie, policja szybko wzięła się do pracy. Pomimo prowadzonego postępowania przez długi czas, śledczy nie mogli odnaleźć całej trójki. Sprawa stanęła w miejscu. Jednak miesiąc później, późną jesienią 1999 roku, zaginięciem kobiety oraz jej dwóch synów zainteresowali się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Miejscowa policja brała pod uwagę różne wersje. Jedną z takich wersji było to, że kobieta zamordowała swoich synów, a następnie popełniła samobójstwo. Brali pod uwagę taki przebieg zdarzeń, dlatego że kobieta miała konflikt z ojcem młodszych synów i po prostu myśleli, że miała już dość tego i postanowiła odebrać sobie życie, a także swoim synkom. Według nich mogło dojść do powieszenia się kobiety, dlatego też duża część poszukiwań miała miejsce w okolicznych lasach. Dla śledczych z Archiwum X, prowadzących sprawę, jednak najbardziej prawdopodobne było zabójstwo. Według nich wszystkie ślady wskazywały na to, że poszukiwani nie żyją. W domu pozostały wszystkie osobiste rzeczy całej trójki. Nic nie zginęło i wszystko było na swoim miejscu. Wyglądało to tak, jakby po prostu wstali z domu, wyszli i zapadli się pod ziemię. Pytanie brzmiało, kto mógł stać za tą zbrodnią? Policja postanowiła wziąć pod lupę najstarszego z synów zaginionej kobiety, czyli Piotra. Jak się okazało, kilka dni po zaginięciu członków rodziny, Piotr próbował popełnić samobójstwo, wieszając się na kablu od anteny, który zwisał za oknem i który odciął. Jednak policjanci miejscowi nie powiązali jego próby samobójczej z zaginięciem matki oraz braci. Może wynikało to z tego też, że po prostu myśleli, że chłopak jest załamany, też martwi się o to, gdzie jest matka i bracia. Podczas pierwszego przesłuchania, jakie miało miejsce po zaginięciu całej trójki, chłopak opowiadał o tym, że w dniu zaginięcia on oglądał telewizor, grał w piłkę. Według niego nie działo się nic innego niż w poprzednich dniach. To był zwykły dzień jak co dzień. Zeznał tylko, że tego dnia przyjechał do nich do domu ojciec dwójki młodszych chłopców, czyli pan Czesław Odroniec, z jakimś kolegą i zapytał, gdzie jest matka. Piotr powiedział, że nie ma ich, ponieważ pojechali do Młodowa. Po jakimś czasie policjanci uzyskali zgodę na przeszukanie domu oraz całej posesji w Michalczowej. W domu nie znaleźli żadnych śladów, które mogliby powiązać ze zniknięciem kobiety i chłopców. Kiedy jednak jeden z policjantów udał się na zarośnięty ogród, zauważył naruszoną ziemię. Kiedy policjanci zaczęli ją odkopywać, ich oczom ukazały się trzy martwe ciała, które leżały w płytkim grobie. Była to pani Władysława, 9-letni Kamil oraz 10-letni Czesław. Piotr Putyra przyznał się do zamordowania trzech osób. Miał wówczas 17 lat. Do tej tragedii doszło najprawdopodobniej 27 lub 28 sierpnia 1999 roku. Piotr opowiedział policjantom, jak to wszystko wyglądało i jak to zrobił, a także wziął udział w wizji lokalnej, która miała miejsce w jego domu, a także w ogrodzie. Opowiadał o tym, jak przygotował dół, a następnie o tym, jak zamordował braci oraz matkę. Udało mi się dotrzeć do reportażu, w którym przedstawione zostały wszystkie fakty, jakie udało się zebrać śledczym. Wypowiadał się tam też sam oskarżony, sam morderca, czyli Piotr. Przebieg zbrodni opracowałam właśnie na podstawie tego reportażu. Piotr opowiadał, że kopał dół przez kilka dni kopaczką, ponieważ wcześniej skaleczył się w rękę i nie mógł utrzymać łopaty. Przynajmniej tak zeznał śledczym. Nikt z rodziny nie interesował się tym, dlaczego i po co chłopak kopał taki duży dół za domem, w zarośniętym ogródku, gdzie kiedyś były grządki. Kiedy wszystko było już gotowe, Piotr zawołał do ogródka swojego 9-letniego brata Kamila pod pretekstem zabijania mrówek. Młotek miał przy sobie. Kiedy chłopiec znalazł się w ogrodzie, Piotr zadał mu silny cios młotkiem w głowę, po którym dziecko upadło na ziemię bez ruchu. Następnie zawołał starszego z chłopców, 10-letniego Czesia, i powiedział mu, że woła go brat, Kamil. Czesław przybiegł na miejsce, a tam, od tyłu, Piotr zadał mu dwa ciosy młotkiem w głowę, jak powiedział, tępą stroną, czyli obuchem. Chłopiec natychmiast upadł na ziemię. Potem nastolatek udał się do domu, w którym przebywała jego matka, pani Władysława. Mówił, że po zamordowaniu chłopców nadal chciał i musiał wyładować swoją złość. Był wściekły i nie bał się tego, że matka, dorosła kobieta, może się bronić i coś może pójść nie tak. Szedł z zamiarem zamordowania jej. Kiedy reporter zapytał go, co czuł po zabiciu braci, ten odparł, że działo się, co się działo. Piotr wszedł do domu i od razu bez zastanowienia uderzył matkę w głowę. Ta upadła, ale próbowała wstać. Dlatego też syn uderzył ją ponownie, kiedy leżała na ziemi, w lewą skroń. Dodatkowo nałożył jej na głowę plastikowy worek i zaciągnął ją do dołu, w którym leżeli już jego dwaj bracia. Wrzucił matkę na ciała chłopców i przysypał je ziemią. Wszystkie trzy ofiary zamordował, nie patrząc im w oczy. Za każdym razem jego ofiara stała do niego tyłem. Dlaczego? Powiedział, że nie wie, dlaczego zrobił to w ten sposób. Kiedy mężczyzna przeprowadzający rozmowę z mordercą zapytał, dlaczego jemu on również nie patrzy w oczy podczas ich rozmowy i odpowiedzi na pytania, ten odparł, że po prostu się wstydzi. Policjantom po odnalezieniu ciał zamordowanych oraz sprawcy tych okrutnych czynów brakowało jednej rzeczy – motywu. Dlaczego Piotr zabił najbliższych? Nie wiedział. On nie wiedział, dlaczego to zrobił. Chłopak czuł się odrzucony przez matkę i był zazdrosny o braci. O to, że kobieta poświęcała im więcej uwagi i dawała im więcej miłości niż jemu. W pierwszych zeznaniach powiedział, że przed zabójstwem był takim człowiekiem, którego wszystko denerwowało. Dziecięce zabawy braci również go bardzo drażniły. Kiedy kilka dni przed morderstwem młodsi chłopcy pokłócili się o zabawkę, a Piotr próbował ich rozdzielić, to właśnie jego matka obwiniała o to, że chłopcy się kłócą i płaczą, bo pewnie coś im zrobił. Zawsze był wszystkiemu winien. Nie był sam, ale był bardzo samotny i smutny. Piotr twierdzi, że nie zaplanował tego morderstwa. Jednak dowody świadczyły zupełnie o czymś innym. Wcześniej przygotowany dół, młotek w chwili, kiedy wołał młodszego brata. To wszystko wskazywało na to, że planował te zbrodnie od jakiegoś czasu. Jeden ze śledczych odnalazł także ślady na budynku, ślady dziur w pustakach. Wyglądały tak, jakby ktoś zrobił je młotkiem. Czy chłopak ćwiczył, czy chciał dowiedzieć się, jak mocno trzeba uderzyć, aby zabić? Sam Piotr temu zaprzecza. Mówi, że to wszystko nie było zaplanowane. Kiedy wszyscy po morderstwie szukali zaginionych, bo wtedy nie wiedzieli jeszcze, że nie żyją, Piotr chodził do szkoły. Nauczycielka wspominała, że faktycznie był smutny, przybity, ale w ciągu tego jednego miesiąca jego wyniki w nauce bardzo się poprawiły. Kobieta odebrała to w ten sposób, jakby Piotr pozbył się jakiegoś dużego ciężaru, który go przytłacza i teraz ma czas zająć się nauką i ma czas dla siebie. Co dziwne, po tym, jak okazało się, że Piotr zamordował matkę oraz braci, mieszkańcy wsi nie potępiali go. Mówili, że był bardzo smutny, że był źle traktowany i było widać, że matka nie darzy go zbyt dużą miłością. Wolała zajmować się młodszymi synami i to im okazywała więcej miłości. Po dokonaniu morderstwa ojciec Piotra, Adam Putyra oraz drugi mąż pani Władysławy przerzucali się oskarżeniami między sobą. Żaden z nich nie czuł się współwinny temu, co się stało. A pamiętajmy, że kiedy każdy z nich mieszkał z panią Władysławą i Piotrem, prędzej czy później w domu były same awantury, alkohol i bijatyki. I nie działo się tam najlepiej. Chłopak opowiadał, że kiedy mieszkał z nim drugi mąż, Czesław Odroniec, mama nigdy nie miała dla niego czasu, a oni ciągle się kłócili. Piotr Putyra został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Kiedy opuści mury więzienia, będzie miał 42 lata. Na koniec dziennikarz zapytał go, czy myśli czasami o tym, co zrobił. Piotr odpowiedział, że nie ma chyba takiego dnia, żeby nie myślał o tym, co zrobił. Poza tym, że Piotr przyznał się do winy, nigdy nie podał motywu. Zawsze mówił, że nie wie, dlaczego to zrobił. I nie był zazdrosny o młodszych braci. Po prostu jakoś tak wyszło. Był zły, czuł się niekochany. Czy jednak to wystarczający motyw do tego, aby zamordować dwóch małych chłopców, a także własną matkę? Ja mam bardzo sprzeczne odczucia odnośnie właśnie tej historii. Na koniec chciałabym przeczytać wam fragment listu, który Piotr wysłał do swojej siostry Ani z więzienia. Wiem, że jestem potworem, że to zrobiłem. Chcę to zmienić. Wiem, jak ciężkie mnie czeka zadanie, ale myślę, że Bóg mi pomoże. Proszę Go o to co wieczór i modlę się za mamę i braci, aby przebaczyli mi to, co im zrobiłem. To już koniec tej historii. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wysłuchanie jej do końca. Wiem, że w ostatnim odcinku coś stało się z dźwiękiem, bardzo niedobrego. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Serdecznie zapraszam was na Facebooka, na Instagram. Do usłyszenia już niedługo. Cześć!